Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Przerażające, że prokuratura nie reaguje na zawiadomienie dotyczące zniewagi symboli religijnych czy narodowych, a zajmuje się z urzędu tekstami Gazety Wyborczej, mówi poseł Andrzej Jaworski. Szef parlamentarnego zespołu do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski odniósł się do informacji, że prokuratura sprawdzi, czy w Radiu Maryja znieważono ustępującego prezydenta. Po tym, jak Bronisław Komorowski podpisał barbarzyńską ustawę o in vitro, na antenie naszej rozgłośni odbyły się rozmowy z telefonicznym udziałem słuchaczy. Punktem wyjścia dyskusji był list przewodniczącego episkopatu, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, krytykujący prezydenta Komorowskiego za podpisanie dokumentu. Audycji przysłuchiwali się dziennikarze z Czerskiej, którzy napisali później na łamach portalu gazety, że w programie obrażono Bronisława Komorowskiego. Niedługo później sprawą zajęła się prokuratura.
To, co mnie najbardziej dziwi, a też trochę przeraża, to fakt, że prokuratura, kiedy są zawiadomienia podpisywane przez wiele osób, przez osoby pełniące funkcje publiczne, w tym także parlamentarzystów, a dotyczą znieważenia obrazy uczuć religijnych, znieważenia obrazy naszych symboli narodowych, obrazy czy znieważenia osób, które są dla nas autorytetami, nie reaguje, sprawy umarza, spraw nie bada. Natomiast jest jakaś dziwna atencja w stosunku do Gazety Wyborczej, że wystarczy, że cokolwiek w tej gazecie zostanie napisane. Natychmiast są prokuratorzy, którzy zajmują się tymi sprawami z urzędu.
Profesor inżynier Janusz Kawecki, przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja, podkreśla, że sprawy podnoszone podczas tej audycji na antenie zostały bardzo jasno określone.
Przecież wiemy o tym, że naród, który doprowadza do zabijania swoich własnych członków, to nie ma szans na rozwój. No i tak jest. Porównania użyte wówczas w czasie tej audycji najlepiej się rozumie i odbiera informacje, jeśli się odwołamy do sytuacji, które znamy. Przecież w Ewangelii Chrystus też odnosił się, mówił w przypowieściach. To tak powinno się traktować. Pamiętam rok 96, kiedy to też po prokuratorach ojca dyrektora ciągali za też porównanie w stosunku do tych, którzy stanowili wówczas prawo o zabijaniu dzieci poczętych.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku stołeczna prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące internautów, którzy na portalu Gazety Wyborczej nawoływali do zabójstwa ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Ksiądz profesor Wojciech Góralski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na łamach naszego dziennika podkreśla, że głosowanie za ustawą in vitro i podpisanie jej przez prezydenta to ewidentny publiczny grzech ciężki. Kanonista dodaje, że w tej sytuacji mamy obowiązek przypominania tym, co poparli in vitro, że nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Może to także zrobić ksiądz przed mszą świętą, widząc, że osoba, która publicznie poparła in vitro, a nie zmieniła swoich poglądów i trwa w grzechu ciężkim, może chcieć przystąpić do Komunii Świętej. Ksiądz profesor zaznacza jednak, że sprawa jest delikatna i w praktyce odmówienie Komunii Świętej komukolwiek jest trudne.
Nigdy nie wiadomo, czy dana osoba, choćby kilka minut wcześniej, czy pół godziny, czy pół dnia, czy dzień wcześniej, nie była u spowiedzi i nie uzyskała rozgrzeszenia tego grzechu, okazując oczywiście żal, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. Dlatego w praktyce to odmówienie Komunii Świętej komukolwiek jest niezwykle trudne. Jest to sprawa niezwykle delikatna, ale formalnie, tak brzmi kanon 915 Kodeksu Prawa Kanonicznego, te osoby trwające w grzechu ciężkim, a jest to grzech ciężki według nauki Kościoła, takie głosowanie nie powinny być dopuszczane do Komunii Świętej.
Ksiądz profesor dodaje, że musi być pewność, że ktoś zmienił zdanie, przyznaje się do błędu. Spowiednik może wskazać różne formy tego naprawienia szkód wynikających z grzechu ciężkiego. Idealnie byłoby, gdyby publicznie taka osoba oznajmiła, że popełniła błąd, głosując za in vitro czy w przypadku prezydenta podpisując ustawę, dodaje kanonista. Zapis ustawy o skokach przewidujący objęcie nadzorem finansowych małych kas jest niezgodny z konstytucją, stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Pozostałe zaskarżone przepisy w sprawie skok są zgodne z ustawą zasadniczą. Sędzia sprawozdawca Leon Kieres stwierdził, że ustawodawca przygotowując przepisy o skokach powinien dokonać zróżnicowania stosowania prawnych środków nadzorczych nad kasami ze względu na m.in. rozmiar ich działalności. Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, odnosząc się do orzeczenia, stwierdził, że Trybunał nie przyjrzał się skutkom funkcjonowania ustawy o skokach.
Ten nadmierny nadzór, który pogwałca w mojej ocenie prawa do zrzeszania się, wręcz tworzy bezprecedensową możliwość przejmowania własności spółdzielczej przez banki, dodajmy przez zagraniczne w Polsce. Trybunałowi to nie przeszkadza, że ostatnia polska instytucja będzie po kawałku przejmowana przez banki zagraniczne. Nie chcę ukrócić tego procederu, który już w tej chwili ma miejsce.
KNF twierdzi, że skoro depozyty złożone w skokach są objęte taką samą ochroną jak depozyty w bankach, to wobec skoków powinny być stosowane analogiczne instrumenty nadzorcze. Parlament ma 18 miesięcy na poprawienie niekonstytucyjnych przepisów o skokach. Do Trybunału Konstytucyjnego swoje wnioski o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o skokach z 2009 roku oraz ich nowelizacji z 2013 roku złożyli prezydent Bronisław Komorowski, dwie grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, a także senatorowie tego klubu. Powstanie warszawskie to data, która powinna wbić się w pamięć wszystkich Polaków, mówiła w piątek kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło. W przeddzień 71. rocznicy wybuchu powstania złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas konferencji Szydło mówiła, że powstańcy dokonali czegoś, co powinno być dla nas wzorem. Pokazali nam, że wolność jest bezcenna i dla rodaków warto podejmować wyzwania. Wiceprezes PiS dodała, że naszym zadaniem nie jest dziś tylko upamiętnianie.
Ale naszym obowiązkiem jest również to, żeby w takiej swoistej sztafecie pokoleń przekazywać pamięć i przekaz o tym, co wydarzyło się 1 sierpnia 1944 roku tutaj w Warszawie. Mówić o powstaniu, mówić o patriotyzmie i pokazywać, jak ten patriotyzm należy budować.
W piątek na Placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego sprawowana była msza święta. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek. Wieczór poświęcony powstańcom zakończył się koncertem. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, w tym ustępujący prezydent Bronisław Komorowski i prezydent elekt Andrzej Duda. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. Przez ten czas żołnierze AK prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej, mówi dr Jan Szkudliński.
Trzeba pamiętać, że to, że czy Armia Czerwona wkroczy do Warszawy, przestało być oczywiste właśnie ze względu na te walki. Ale z drugiej też znowuż strony Stalin zrobił wszystko, by powstaniu nie pomóc. Przez wiele przecież tygodni zabraniał alianckim samolotom korzystać z radzieckich lotnisk, odmawiał jakiegokolwiek wsparcia dla zaopatrywania powstania i z całą pewnością na rękę było jemu, by Niemcy wymordowali powstańców, gdyż w ten sposób ginęli też jego przeciwnicy polityczni. Jeśli chodzi o powstanie warszawskie, było to brutalne mordowanie, często przy użyciu broni ręcznej z najbliższej odległości. Ofiary ludności cywilnej były bardzo wysokie. Szacuje się, że być może nawet około 200 tysięcy cywilów straciło życie w czasie powstania warszawskiego.
Po kapitulacji ze stolicy wypędzono około 650 tysięcy osób, a Warszawa została niemalże całkowicie zniszczona przez Niemców. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się w sobotę w stolicy. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Małgorzata Fuszara nie wspiera matek wychowujących dzieci. Jej zdaniem kobieta opiekująca się dzieckiem w domu to stereotyp i negatywny wzorzec kulturowy, który należy zwalczać. Małgorzata Fuszara opinię tę zawarła w liście stanowiącym odpowiedź na pytania Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Instytut chciał się dowiedzieć, jakie działania podjęłaby przeciwdziałać dyskryminacji kobiet rezygnujących z pracy w związku z obowiązkami wychowawczymi. Dr Joanna Banasiuk z Ordo Iuris zaznacza, że działania pełnomocnik stoją w sprzeczności z ładem konstytucyjnym.
Pani minister Fuszara chyba zapomina o artykule 18 Konstytucji, który podkreśla, i to pod względem nawet ustrojowym, doniosłość macierzyństwa, rodzicielstwa. Zwróćmy uwagę na to, że działania mające promować ograniczenie zaangażowania matek w tym zakresie mijają się tak naprawdę z wolą kobiet, ponieważ badania wskazują na to, że jedynie 11% kobiet w Europie, matek w Europie, chciałoby być zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. 26% aż chciałoby się poświęcić całkowicie wychowaniu dzieci.
Profesor Urszula Dudziak, psycholog, doradca życia rodzinnego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wskazuje, że istnieje wielka potrzeba promowania macierzyństwa, ponieważ matki w życiu dziecka nie może zastąpić żadna inna osoba. Amerykańscy republikanie chcą prawnie zakazać dotacji na rzecz organizacji proaborcyjnych, w tym Planned Parenthood. Biały Dom zapowiada, że jeśli Kongres wstrzyma finansowanie, prezydent Barack Obama zawetuje tę decyzję. To efekt opublikowanego w internecie kolejnego wstrząsającego nagrania o praktykach Planned Parenthood. Chodzi o handel organami zamordowanych podczas aborcji dzieci. W filmie wypowiada się młoda kobieta pracująca w firmie pośredniczącej w pozyskiwaniu organów między klinikami aborcyjnymi a przedsiębiorstwami prowadzącymi nad nimi badania. Nie ma wątpliwości, że zarówno kliniki, jak i pośrednik zarabiały na tym nielegalnym procederze duże sumy. Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia mówi, że szokujące nagrania mogą pomóc zmienić świadomość społeczeństwa co do tak zwanej aborcji.
To, że Planned Parenthood to jest organizacja zbrodnicza, która popiera zabijanie ludzi i czerpie z tego zyski, to jest rzecz od lat powszechnie znana. Dobrze, że ta informacja o handlu organami mordowanych dzieci przedostaje się do opinii publicznej. Może to obudzi ludzi. Mam nadzieję, że tak będzie. Potrzebny jest masowy ruch społeczny, który powie dość zabijaniu dzieci.
A sprawą zajęły się już też 3 komisje amerykańskiego kongresu. Śledztwa prowadzi prokuratura w kilku stanach. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.